Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiaj z nami jest ojciec Benedykt. Witam, ojcze. Drodzy Państwo, w dzisiejszej audycji będziemy mówić o uzależnieniu od narkotyków, a właściwie o terapii uzależnienia. W studiu trzech panów, zaraz przedstawią się. Ale chcę jeszcze powiedzieć tak, że zwykle jak mówimy o uzależnieniu od narkotyków, bo tak średnio dwa razy do roku mówimy o tym problemie, to zapraszamy, czy gościmy tu w studiu rodziców dzieci czy młodzieży uzależnionej. Natomiast dzisiaj są panowie, którzy sami poddają się terapii albo... Źle powiedziałam, zaraz pewnie mnie wyprowadzą z błędu panowie. Uczestniczą w terapii, nie poddają się. Drodzy panowie, witam was bardzo serdecznie i proszę bardzo, przedstawcie się.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja na imię Oskar, mam 28 lat. Od 7 lat zmagam się z moim problemem, jakim jest uzależnienie od narkotyków. No i w chwili obecnej uczestniczę w terapii. Leczenia z tego nałogu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Łukasz.
Dzień dobry wszystkim. Na początku chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maria. Mam nadzieję, że was jest
proszę,
dużo.
Proszę, jaki grzeczny człowiek.
No i pozdrawiam całą tramwajowych, moich wszystkich kolegów i przyjaciół. Nawet za was się modlę.
Tramwajowa
nawet
o tym nie wiecie. To jest ośrodek, w którym jesteście, tak?
Modlę się za was wszystkim. No i pozdrawiam moją babcię. Babcio, kocham cię z całego serca. Już cię nigdy w życiu nie zawiodę. Pozdrawiam Zosiu ciebie, że pomagasz mi się leczyć. No i powiem coś o sobie. Mam na imię Łukasz. Przezwiska nie będę mówił, bo to nieważne. Mam 37 lat. Jestem z Chełmna. No jestem uzależniony już 20 lat od alkoholu i narkotyków. I za 5 dni mam 9 miesięcy abstynencji. Jest to najdłuższa moja abstynencja w życiu. I mam nadzieję, że Jezu, ufam tobie, w którego wierzę, pomoże mi się z tego wyrwać. Dziękuję.
Czy będzie impreza na 9-miesięczną abstynencję?
Nie będzie żadnej. Znaczy będzie naroczną moją... naroczne moje...
Ach, naroczne.
Naroczne będzie ciasto i Coca-Cola. Dziękuję.
Dobrze. Dziękuję bardzo i...
Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść. Ja mam na imię Miloš, pochodzę z Serbii, urodziłem się w Belgradzie, wychowałem się w Krakowie. Gdzieś od 5 lat zmagam się też z chorobą, z uzależnieniem. I na początku też chciałem pozdrowić moją mamę, tatę oraz kolegę Tomka i cały ośrodek na Tramwajowej 2 przez 4, wszystkich moich kolegów i koleżanki oraz moją terapeutkę, którą jest Dorota. Pozdrawiam i w sumie dziękuję na razie.
Na początek to chyba tyle wystarczy. Proszę panów, w waszej wypowiedzi padła nazwa ulicy Tramwajowa, więc powiedzmy, co na Tramwajowej się mieści. Proszę bardzo.
Co myśli się na Tramwajowej? No, na Tramwajowej mieści się wspaniały ośrodek. Jest to ośrodek terapii leczenia uzależnień od narkotyków, no, ale także innych uzależnień. No, jest to miejsce, w którym ja się odnalazłem. Jest to moje drugie leczenie, które podjąłem. No jestem tutaj i czuję się wspaniale i mam chęć do życia.
Proszę, może pan Oskar, ale może pozostali panowie, troszkę takich informacji formalnych o tym ośrodku. Jest to wojewódzki ośrodek, żeby radiosłuchacze też mieli jakąś konkretną informację. Wojewódzki ośrodek leczenia.
To ja powiem, to jest wojewódzki ośrodek terapii uzależnień.
I współuzależnienia.
No w ośrodku ogólnie...
Należący do Narodowego Funduszu Zdrowia. To też ważne. Narodowy... To nie jest prywatna instytucja. Tak. I jak długo on istnieje? Co tam się
no dzieje? Już w 2018 roku było 30-lecie ośrodka. No i generalnie w tym ośrodku...
Terapia jest.
Terapia.
Tak myślę. Wszyscy jesteście. Tak? Proszę.
No ja chciałem jeszcze powiedzieć, no na terapii nie tylko jest cały czas leczenie, tylko są też oświatowe zabawy dla grup.
Będziemy mogą... o tym mówić, panie Łukaszu. Po kolei no ustaliliśmy sobie harmonogram jakiś, żebyśmy od razu o wszystkim nie powiedzieli. A więc jest to ośrodek, w którym osoby które, jak to powiedzieć, które są dotknięte uzależnieniem, które zmagają się z uzależnieniem, mogą zyskać pomoc.
Tak.
Jak jest, jak można dostać się do tego ośrodka? Czy to jest skierowanie? Bo ja mówię przez pryzmat moich rozmów z rodzicami, którzy namawiają swoje dzieci, do sądu podają i tak dalej. Jak było w waszym przypadku? Jak to się stało, że pani oskarża, że pan się tam znalazł?
Jak to się stało, że tam się znalazłem? Pomijając już ciąg zdarzeń przed ośrodkiem i tą destrukcję, jaką przeżywałem i to, że moje życie nie było w najlepszej kondycji, to zgłosiłem się tam dobrowolnie. Chciałem zmian. Nie mogłem już wytrzymać z samym sobą, nie mogłem poradzić sobie z narkotykami, z tym, co ze mną się działo. Oczywiście wcześniej przyszedłem przez detoks, otrzymałem skierowanie od lekarza na stacjonarną terapię w tym ośrodku, na tramwajowej.
Ale czy to była pana dobrowolna decyzja?
Częściowo była moja motywacja zewnętrzna, to byli rodzice, którzy strasznie o mnie walczyli, chcieli, żebym żył, po prostu żebym się leczył, nie? I to leczenie daje mi życie. I tak też przyjechałem do tego ośrodka. Z takim założeniem, że szybko z niego wyjdę i zrezygnuję, aczkolwiek ja już jestem tutaj, no, siódmy miesiąc. Ja nawet nie zakładałem, że tak długo wytrzymam. I okazuje się, co się okazuje, że ja chcę się leczyć, nie? Z czasem przychodzi motywacja taka wewnętrzna, że człowiek dostrzega inne aspekty życia, inne wartości.
Ta dobrowolność częściowo wymuszona zamienia się w jakąś motywację wewnętrzną, prawdziwą, osobistą.
Mhm.
Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Łukaszu?
To ja powiem tak, moja historia zaczęła się tak, że ja po 15 latach wróciłem z Włoszech i już bez narkotyków nie potrafiłem żyć.
Znaczy 15 lat był pan we Włoszech?
Tak, i właśnie tam się uzależniłem już właśnie od grubszych narkotyków. No i kiedy wróciłem do Polski, to już nie umiałem sobie poradzić tutaj w Polsce. No i się do takiego stanu doprowadziłem, że już nie mogłem chodzić od narkotyków, od alkoholu. No i babcia zawezła mnie na detoks. Tam byłem 2 tygodnie i potem byłem na terapii alkoholowej 2 miesiące, ale tam nie był nikt uzależniony od narkotyków i pani terapeutka dała mi numer do Torunia. Dzwoniłem tam, miałem mieć na lipca niby, ale się dzwoniło miejsce i babcia mnie tak naprawdę przywiozła samochodem, bo ja nie chciałem jeszcze się leczyć, bo dawałem sobie takie przyzwolenie, no żyję, no to mogę wciąż, nie? Ale teraz jestem 9 miesięcy na terapii i tak dopiero po pół roku podjąłem decyzję, kiedy zacząłem chodzić właśnie do Arkadii, do ludzi niepełnosprawnych i właśnie to jest cel w moim życiu, żeby pracować z tymi ludźmi biednymi, skrzywdzonymi przez życie, nie? I najbardziej, kocham tych ludzi, nie?
Rozumiem. Niepełnosprawnych. A więc u pana po 6 miesiącach, jak gdyby, dobrowolność wewnętrzna taka prawdziwa ujawniła się?
Tak, no ja się w ogóle dziwię, że ja z tego ośrodka nie wyjechałem. Już takie miałem, takie konsekwencje tam ponosiłem, że... Ale dałem rady po prostu, nie? No bo dałem rady, bo wiem, że to jest moja ostatnia szansa w życiu, nie? Mam 37 lat i wiem, że już tej szansy nie będę miał, bo jeżeli teraz sięgnę, no to no wiem, że już po prostu czeka mnie tylko śmierć, nie?
Dziękuję bardzo. Pan Milosz?
No w moim przypadku to było tak, że ja już, to jest też mój drugi ośrodek, ale w pierwszym ośrodku po prostu moja motywacja była zewnętrzna, głównie dla rodziny chciałem tam zmienić, też trochę nie dotarło do mnie pewne rzeczy, które tam się uczyłem i po ukończeniu pierwszego ośrodka powróciłem do pracy, gdzie zacząłem kompulsywnie pracować, no i nie poradziłem sobie dalej w życiu i trafiłem na początku na oddział dzienny, gdzie tam złamałem też abstynencję i mnie pokierowali tutaj do ośrodka. I ja już zrozumiałem przed ośrodkiem na tramwajowej, że jak już tu się zarejestrowałem, bo tam najpierw dostałem zaświadczenie od skierowanie od lekarza, dostałem tutaj na tramwajowej do Torunia, do ośrodka, że ja zrozumiałem, że faktycznie mam problem i że sam dla siebie chcę się leczyć. I trafiłem tutaj w Toruniu już z taką mocną wewnętrzną motywację i chciałem się zmieniać dla siebie, na pierwszym miejscu trzeźwieć i dla rodziny, dla osób bliskich, żeby po prostu nie krzywdzić siebie takich jak i innych, nie? I moja motywacja była głównie wewnętrzna. tutaj na tym to trafiając.
A jak długo pan jest? Przepraszam, nie wyłapałam.
Ja jestem 7 miesięcy, też mi mija 7 miesięcy.
Mniej więcej tak jesteście panowie w podobnym czasie, tak?
W tej samej grupie jesteśmy.
Aha. Tak troszeczkę panów cisnę, mówiąc w cudzysłowie, o tę dobrowolność, bo wydaje mi się, że to jest i może nawet nie tyle wydaje mi się, ale chyba tak jest, że dobrowolność jest podstawą wychodzenia z uzależnienia, prawda?
Tak.
Że tak? Ktoś chce coś na ten temat? Tak?
Dobrze. Ja powiem
tak, coś. Proszę bardzo, pan Milosz.
Bo głównie, żeby były zmiany jakieś i chęć tego zdrowienia, czyli trzeźwienia i życia w tej abstynencji. Chodzi o to, żeby mieć wewnętrzną motywację, bo jeśli się ma na przykład zewnętrzną, czy to nacisk rodziców, czy nakaz sądowy, to tam to jest trudno się leczyć dla siebie.
Mhm.
Ponieważ są takie przypadki, gdzie przynajmniej ja miałem tak po pierwszym ośrodku, że właśnie głównym moim naciskiem było, ja się tam zgodziłem, ale chciałem po prostu to zrobić dla rodziny i nie. I się po prostu... No nie wyniosłem tyle dla siebie, co teraz, będąc tu w ośrodku, na tramwajowej.
A więc po prostu tak jak z każdą przypadłością, która nam przeszkadza żyć, trzeba po prostu, jeżeli chcemy coś zmienić, to trzeba po prostu chcieć, tak uczciwie chcieć,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie tak.
Biorąc nawet wszystkie konsekwencje tego procesu, tak? Ponosząc wszystkie konsekwencje procesu wychodzenia, bo pewno konsekwencje są... No różne, prawda? Niezbyt miłe czasami dla nas. Dziękuję bardzo to, co do tej pory. Drodzy Państwo, rozmawiamy z panami, którzy uczestniczą w terapii uzależnienia od narkotyków. Powiedzmy teraz o procesie terapii. Co jest ważne w tym procesie terapii? Myślę, że on musi, proces terapii, każdy, tak jak każdy proces zmiany, musi opierać się o pewne takie założenia, zasady inaczej mówiąc. Powiecie coś na ten temat? Tak? Proszę, pan Milosz? Czy pan Oskar?
Oskar,
proszę bardzo.
Znaczy, w naszym ośrodku głównie kładzie się nacisk na terapię grupową, czyli na tak zwaną społeczność, społeczność terapeutyczną, gdzie my jako pacjenci właściwie spotykamy się i wspieramy się i działamy niczym odbicie lustrzane, niczym lustro. Widząc swoje wady, błędy i na to, na czym możemy pracować. Oczywiście jest też możliwość...
Ale ja bym chciała o tej społeczności jeszcze, tak? Panie Oskarze, bo wydaje mi się, że to jest niezwykle ważna, ważny element terapii, czy obszar terapii może tak. Bo powiedział pan, że odbijacie się jak w lustrze, ale w lustrze widać różne rzeczy. Nie tylko widzimy, że wyglądamy super, ale widzimy też różne wady swoje. Tak, pan
może
Łukasz?
Ja chciałem tak powiedzieć, że no jest nas 30 osób i spotykamy się tam wszyscy razem. Jeżeli
jak
ktoś...
często jest społeczność?
Społeczność jest prawie codziennie, 5 razy w tygodniu jest.
Ojej.
Znaczy duża jest tylko raz w tygodniu, w środę, a wieczorowo mamy zawsze 3 razy.
Jak gdyby takie podsumowanie, tak?
Tak, podsumowanie. Mhm. I po prostu jeżeli ktoś widzi kogoś błąd, to mu zwraca uwagę. Wtedy ta osoba wie, nad czym może na przykład pracować, nie? Jakie uczciwością.
Ale w społeczności... No, uczestniczą też terapeuci chyba, tak?
Oczywiście.
Tak? Tak. No wyobrażam sobie, dlaczego ja mówię o tych terapeutach. Wyobrażam sobie, że nie jest miło usłyszeć, że zrobiłeś to i to niefajnie. Może jakaś agresja być i tak dalej, jakieś złe emocje. Różnie to może być, prawda? No nie wiem, czy bym chciała słyszeć codziennie, że mimo już się staram, to ktoś mi odbiera, że udaje, że chcę się popisać i tak dalej, nie? Tak, proszę. Panie Łukaszu, bo... Czy Oskar? Przepraszam. Panie Łukaszu, proszę.
No pewnie, może na początku jest trudno się pogodzić, na przykład, że ktoś komuś zwraca uwagę cały czas, nie? Bo nieraz osoba myśli, że się zmienia, a tak naprawdę się nie zmienia. Jej się tylko tak wydaje, nie? No, ale wtedy chociaż wiem, nad czym możemy pracować, nie?
Ale może być przecież tak również, przepraszam, ja tak troszkę podrążę, że tej osobie, która ocenia, może się wydawać, że ja mam dobre intencje i tak dalej, tak? Słucham, panie Łukaszu.
No na przykład ja powiem ze swojego doświadczenia, No mi było na przykład się pogodzić nieraz, że ktoś miał dużo ośrodków ukończonych i mi cały czas uwagę zwraca, nie? To ja tak myślałem, po prostu jest terapeutyzowany i wie lepiej ode mnie, nie? A teraz dzięki jego informacjach wiem, jakie błędy popełniam. Wiem, nad czym mogę pracować cały czas, nie?
Mhm. Tak, dzięki. Jeszcze pan Oskar?
No ja chciałem zwrócić uwagę na to, że jest 30 pacjentów i w naszą stronę jest skierowanych 30 paroczu. No. I 30 paroczur działa niczym 30 kamer, które nas cały czas obserwują i wiadomo, że jeśli jej jedna osoba zwraca uwagę, ale jeśli robi to 30 osób, to aha, znaczy, że
to
coś...
jest zobiektywizowane bardziej.
Tak, to, tak, dokładnie.
I chyba atutem tutaj jest, że ja również mogę, obserwuję innych, prawda? Ja również mam prawo wypowiedzi na temat innych osób, tak?
Tak.
Tak, pan Milosz?
Bo też chodzi o to, że z tą informacją, że to... W informacji nie opieramy się głównie na ocenie osoby, tylko na zachowaniach osoby i gdzieś pokazujemy błędy tych...
Świetnie właśnie, dobrze, że pan to powiedział.
Błędy tak. W zachowaniach mhm. I...
Nie mówię, jesteś nieuczciwy, tylko dokładnie. Mówię, zrobiłeś to i to, tak?
I że nasze, twoje zachowanie na przykład mi nie odpowiada. Mi osobiście też jest ciężko przyjąć krytykę od osoby, ale na dzień dzisiejszy uważam, że jest mi to bardzo potrzebne i pomocne, żeby... modyfikować, czyli naprawiać swoje zachowania i gdzieś... No i ten... Generalnie to też chodzi o to, że nie porównujemy i nie oceniamy osób po prostu, bo każdy jest z nas inny i mówimy tylko właśnie o zachowaniach.
Czy jest tak, że po społeczności możecie skonfrontować to, co już słyszeliście z terapeutą, czy tak? Jak to jest?
Również,
bo często ja myślę, jak się otrzymuje dawkę jakiejś informacji o sobie negatywnym, chociaż się starałem na przykład, to można rzeczywiście zniechęcić się do terapii. Może tak być. Tak, panie
Miłoszu? Mamy u nas w ośrodku są takie metody, na przykład omawiamy miesiąc i zawsze kogoś prosimy ze społeczności, żeby nam pisał informacje zwrotne. I mamy możliwość tych informacji później przeczytać, jakoś popracować na tych informacjach. Zawsze umawiamy się z terapeutą osobistym, żeby... brakuje mi słowa, żeby po prostu...
pomógł wam spojrzeć,
przeanalizować i gdzieś wprowadzić te rzeczy, które tam usłyszeliśmy lub zostały napisane w nasze życie. Gdzieś te błędy.
Ktoś jeszcze na temat społeczności? Dziękuję, panie Miloszu. Tak. I ta społeczność odbywa się równocześnie z innymi formami terapii, z psychoedukacją i z terapią indywidualną. Powiedzmy może o psychoedukacji, co to takiego?
O zajęciach, tak?
Tak, no chyba tak.
Również to są z... Powiem tak, psychoedukacja. Są wprowadzone też zajęcia edukacyjne, teoretyczne. Wiadomo, są różne etapy też, na których znajdujemy się na tej terapii i te zajęcia też dotyczą różnych etapów, ale począwszy od radzenia sobie z głodem narkotycznym, jak sobie z nim radzić poprzez...
A więc dawka wiedzy na temat
dawka wiedzy teoretycznej.
Działania narkotyków, tak? Działania osoby z... Tak?
Proszę. Tak, dokładnie to, co pani mówi.
Przepraszam, tak. Słucham, jak pan mówi i chciałby się jak gdyby podrzucić jakieś słowo stąd, może za dużo mówię. Tak, ktoś jeszcze na temat psychoedukacji?
To może ja powiem.
Proszę, pan Milosz.
Też ważnym elementem psychoedukacji są zajęcia z dzienniczka uczuć, gdzie możemy pracować nad swoimi uczuciami, bo u osoby uzależnionej, czyli tak na przykład u nas, mamy problem z wyrażaniem uczuć i emocji. Na przykład w moim przypadku jest to nadmierna nadwrażliwość, gdzie ja na trzeźwo nigdy nie umiałem przeżywać smutek. I dopiero tam po takim pisaniu dzienniczka uczuć, czyli piszemy daną sytuację, co czujemy w tej sytuacji, jak mogliśmy się zachować. Jakoś patrzymy i wyrażamy to, uzewnętrzniamy te emocje.
No. A więc wiedza o człowieku, o jego różnych możliwościach, o sposobach wypowiadania się, myślę, o uczuciach, które nie muszą być... No wiemy, że uczucia same w sobie nie można ich oceniać. Dopiero działania, które płyną z uczuć, są można je oceniać, prawda? Oczywiście. Także i musimy wiedzieć, że jako ludzie mamy prawo do uczuć, mamy prawo do zniechęcenia. Proszę bardzo, pan Łukasz.
Ja chciałem właśnie o tych uczuciach i emocjach jeszcze coś powiedzieć. Właśnie ja miałem ciężko właśnie z tymi uczuciami, z emocjami i nie potrafiłem ich rozróżnić, nie? I teraz miałem taki problem, że kupowałem, nie? Robiłem cały czas zakupy, żeby zabijać te emocje, nie? No i właśnie teraz dzięki społeczności zostałem uświadomiony, że mam bardzo duży problem z tym, że...
Samoocena może niska. No, na pewno w związku z tym zakupy jakoś kompensowały to, tak? Jakieś dobra.
No bo nieraz się źle czułem czy coś i jak sobie kupiłem jakiś ciuch czy ten, to wtedy fajnie się czułem, nie? I zapominałem o wszystkich problemach, nie?
No proszę bardzo, ja myślę, że wiele z nas ma taki problem z tym, bo zakupoholizm też jest przecież już jakimś problemem. Proszę bardzo, ja
chciałem dodać ogólnie, że na przykład właśnie to, co powiedział Łukasz przed chwilą, że uzależnienie się objawia w różnych kompulsywnych zachowaniach. Na przykład u Łukasza w zakupoholizmie, w moim przypadku regulacja uczuć poprzez jedzenie słodyczy, gdzie mi to sprawiało przyjemność i ucieczka od tych emocji.
To chyba u mnie też. No, słodycze, tak.
I właśnie osoba uzależniona, czyli taka jak ja właśnie, tą kompulsywność w różnych sferach zachowuje, nie? Objawia się ona.
Tak. Ja myślę, że... Ktoś jeszcze na temat? Ja myślę, że ważne jest w tym... Ale to wy wszystko wiecie, tylko ja znowu wam tak podrzucam może myśli. Ale też chcę, żeby to wybrzmiało, bo myślę, że słuchają nas osoby, które same są uzależnione albo też mają w rodzinie może dzieci, które zmagają się z narkomanią. Myślę, że wiedza, żeby wyjść z uzależnienia, to potrzeba jest uczciwość na pewno, ale potrzebna jest również duża wiedza. Wiedza o sobie, o mechanizmach w ogóle funkcjonowania człowieka i mechanizmach mojego funkcjonowania. I takie nie myślenie, że ja jestem... że wtedy będzie dobrze, kiedy będę spełniał wszystkie zasady, prawda? Bo jest to niemożliwe. Dawanie sobie prawa do tego, żebym też w czymś był słaby, prawda? Nie mówię to o uzależnieniu, ale w ogóle mówię o innych sferach, prawda? Bo często nam się wydaje, że nie możemy nic zmienić dlatego, że i to. Prawda? I od razu myślimy sobie, jestem taki do niczego, że w ogóle no i nie zabieram się za to, co jest istotnym moim problemem, bo jestem w ogóle do niczego. Ktoś na ten temat? Ale chciałabym przejść do następnego jeszcze elementu terapii, a mianowicie do terapii indywidualnej. Bo myślę, że takie spotkanie twarzą w twarz z terapeutą też jest niezwykle pomocne. Proszę, pan Łukasz.
Jeżeli chodzi o terapię indywidualną, no to każdy pacjent ma swojego terapeutę, który poświęca mu godzinę do 2 godzin tygodniowo i tam pracuje nad swoimi problemami. Terapeuta daje też mu...
Te problemy, które mogą wyniknąć nawet na społeczności.
Tak, na społeczności. Na przykład, że ktoś ma problem z uczuciami, czy z nieuczciwością, to dostaje od swojego terapeuty pracę, którą może przedstawić na grupie, w której mamy 2 grupy, w poniedziałek i w czwartek i tam się spotykamy i każdy czyta o swoich, tylko o pytanie, tą pracę. Wtedy też otrzymuje informację, nad czym może dalej pracować, nie? I powiem wam, że najważniejszą rzeczą jest na terapii, żeby chodzić do terapeuty jak najczęściej, nie? Żeby jak najwięcej tam czasu poświęcać, bo to jest krok do trzeźwości, nie? Właśnie terapeuta.
Tak, człowiek, który zna już, prawda, rozumie, tak? Rozumie ze względu na to, że ma wiedzę określoną, ale też zna danego człowieka i jego rozumie jeszcze od tej strony takiej bardzo osobowej, indywidualnej. Pan Oskar, bo widzę, że pan chyba chce zabrać głos. Nie? Kto jeszcze na temat terapii indywidualnej? Pan Milosz?
No dla mnie terapia indywidualna jest bardzo ważna, bo tak naprawdę dostaję narzędzia od mojego terapeuty, czyli tak nazywamy to optem, czyli osobisty plan terapii, gdzie są napisane problem, w którym obszarze możemy pracować, czyli tam ja na przykład w tym momencie pracuję nad zagrożeniami i obawami, które mogą mnie czekać na zewnątrz i właśnie to po prostu nie jestem sam sobie w stanie takiego opta napisać. Gdzieś właśnie zbieram po informacjach zwrotnych, które dostałem na społeczności, to moja terapeutka mi pomaga po prostu zebrać to i ułożyć i też mnie wspiera ogólnie też od strony takiej no dobrym słowem, też mnie motywuje do działania.
Dowartościowuje, pokazuje dobre strony pewnie też.
Dobre strony, ale zarówno i oczywiście też
mnie trzyma
fajnie w ryzy, nie? Tak twardo, żebym się wziął w garść, nie? I to jest właśnie bardzo pomocne dla mnie i no.
No tak, proszę bardzo, dziękuję panie Miloszu. Pan Łukasz.
No jeszcze tak powiem właśnie o terapeucie, nie? No ja na początku to cały czas wszystkie moje problemy, no to rzucałem na terapeutkę, że ona mi cały czas robi pod górę, nie? Ale teraz wiem od dłuższego czasu, że dzięki niej właśnie już prawie jest teraz dobrze, nie? Wiem, nad czym mogę pracować. No a teraz, co mam do pracy, no muszę się teraz, nie wiem, od 20 lat pierwszy raz nauczyć na trzeźwo żyć. Mam właśnie, teraz będę pisał pierwszy raz w życiu CV. No i szukam teraz właśnie, będę szukał pierwszy raz w życiu pracy, nie? I to jest taki, no duży krok dla mnie, nie?
Tak. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałabym was zapytać o takie rzeczy może bardziej ogólne, a mianowicie, kiedy patrzycie na terapię, kiedy tak oceniacie sobie nieraz właśnie w cichości pokoju, myślicie o swojej terapii, jak myślicie, co jest najważniejsze w terapii?
Co jest najważniejsze w terapii?
Uczciwość.
Uczciwość, tak. Uczciwość.
Szacunek do ludzi.
Ja myślę, że tak, to co mówicie, chłopaki, uczciwość, szacunek, zaangażowanie, ale też ludzie. Ludzie, którzy są w tej terapii, nie? Myślę, że my jako narkomani sami najlepiej siebie rozumiemy jako narkomani, nie? Jest najważniejsza bliskość międzyludzka, ale też życzliwość, miłosierdzia, życzliwość w tym ośrodku. To do mnie trafiło. Co jeszcze takiego? Może ktoś coś doda?
Tak troszkę ogólnie, takie budowanie relacji na trzeźwo, międzyludzkich i wobec siebie, po prostu mówienie wprost, jak się ma, wyrażenie uczuć do tych osób.
A więc bycie w prawdzie pewnej. To, tak. Co pan Łukasz powiedział, to pierwsze słowo,
uczciwość.
Prawda? Uczciwość, bycie w prawdzie wobec siebie. No oczywiście zaraz bym zaczęła tu analizować, co to znaczy, ale nie o to chodzi. Bycie wprawdzie wobec siebie, ale również wobec tych, którzy są obok. Tak. Nie tylko kolegów czy koleżanek, ale też terapeutów, prawda?
Oczywiście.
No bo chyba tak jest w życiu. Ktoś chce jeszcze coś?
Jeszcze bym chciał powiedzieć, że no bardzo ważne też jest, żeby sobie jak najwięcej trzeźwych znajomych właśnie, nie? Przyjaciół tam szukać, żeby potem mieć jakieś wsparcie od nich, nie? Na jakichś prawdziwych przyjaciół, którym można wszystko powiedzieć, którym można się wyżalić, nie? No to
a
jest ważne.
Widzicie na zewnątrz, jak to jest?
Oczywiście.
Tak, to proszę właśnie, troszeczkę teraz łatwiejsza sprawa.
Ja może powiem, tak, że proszę. Gdzieś w pierwszym miesiącu, jak już omówiliśmy już po dwóch tygodniach chodziliśmy, uczestniczyliśmy na baseny. Chodziliśmy na baseny, gdzieś później jak omówiliśmy miesiąc, to chodziliśmy do teatru, do planetarium. Po omówieniu trzech miesięcy pobytu terapii dostaliśmy taką możliwość uczestniczenia na meetingi, chodziliśmy na nie pod obstawą osoby, czyli z kimś, kto jest trochę wyżej w grupie, czyli która ma na przykład 6 miesięcy lub
no, już 6 na miesięcy. Innym etapie.
Tak, jest na wyższym etapie terapii tak. I mogliśmy chodzić też na wyjścia przyjemnościowe, takie jak do sklepu czy na spacer, a po omówieniu czterech miesiącach mogliśmy już właśnie sami wychodzić, sami już pod własną obstawą, czyli tak sami ze sobą.
No, to chyba najtrudniejsze, ta samokontrola, prawda? Tak. Bo to jest zagrożeń, jest dużo pewnie, ale, nie?
tak chciałem dodać, że to jest dosyć ważne, bo na przykład mi się podoba w tym ośrodku, że jest taki nacisk na te wychodzenia, gdzieś konfrontacja z rzeczami...
Z prawdziwym życiem.
Tak, z prawdziwym życiem, nie? Bo poprzednio, gdzie byłem, to no nie było czegoś takiego. Gdzieś tą społeczność, siedzieliśmy w dworku i nie wychodziliśmy gdzieś, nie? A tutaj właśnie to jest możliwość, że mamy takie jakby wyrwanie się z...
No jesteście takiego... też w mieście, i to też jest taki atut, prawda? Takiego, takiej placówki, że obok tętni życie, prawda? I tak?
No, jest duży atut tego, że no nie jest daleko właśnie nigdzie, ani na ulicę Szeroką, można iść sobie do kina, jak ktoś lubi kino, można iść do teatru, można iść na wspinaczkę, są mecze koszykówki, nie? No, bardzo dużo jest atrakcji w Toruniu, nie? No, Torun jest piękny.
No, potwierdzam. Pan Oskar, tak widzę właśnie, że bije się z myślami. Czy
co ja mogę powiedzieć? No, zgadzam się z tym, co powiedzieli moi poprzednicy. Też dla mnie są ważne te wyjścia, jeśli chodzi o to, że mogę konfrontować się ze światem zewnętrznym, że nie jestem odizolowany.
I że musi pan sam odpowiadać za swoje...
Tak, sam za siebie znania. Odpowiadam.
To
tak.
Myślę jest ważne, prawda? Bo jak się idzie z terapeutą czy z grupą, no to wiadomo, że to się czegoś niemądrego nie zrobi, ale kiedy się jest samemu, no to można sobie pomyśleć, a odpuszczę dzisiaj. Prawda?
Może tak być.
Tak, myślę, że tak to jest. Prawda, pan Miłosz?
No, ja też chciałem powiedzieć, że mamy... takie coś w ośrodku, jak od 3 miesięcy nałożony obowiązek chodzenia przynajmniej raz w tygodniu na meeting, czyli spotkania anonimowych narkomanów, czy anonimowych alkoholików.
A gdzie w Toruniu chodzicie? W które miejsce chodzicie? Na Bydgoską?
Na szosę Bydgoską, w Sienkiewicza, czy na Świętej Faustyny.
A jest kilka miejsc.
No, gdzie możemy posłuchać różnych doświadczeń osób z dłuższym stażem abstynencji, czy trzeźwości.
Moi drodzy panowie, 13:32 minuty. Za chwileczkę oddamy głos radiosłuchaczom, ale chciałabym jeszcze was takie, no może końcowe pytanie podsumowujące, może za bardzo ogólne, ale myślę, że ważne. Kiedy patrzycie z perspektywy tych 7-8 miesięcy abstynencji, to co myślicie o uzależnieniu? O uzależnieniu może swoim, ale też w ogóle o tym problemie uzależnienia. Bo pytam was dlatego, że wiem, jak rodzice tutaj często mówią, że to rozpoczęcie brania to czasami jest takie przypadkowe, takie dla zabawy, dla wejścia w grupę i tak dalej, prawda?
Ja myślę, że jest to straszna i postępna choroba. I ja też nie zacząłem brać sam z siebie. Po prostu narkotyki pokazał mi najlepszy przyjaciel i z czasem stały się one nieodłącznym elementem mojego życia. Nie wierzyłem w świat na trzeźwo, aczkolwiek z perspektywy czasu, po tych 7 miesiącach, zacząłem znowu wierzyć, że świat na trzeźwo jest do przyjęcia, że można żyć, że można stanąć na nogi. Pomimo też gorszych dni, ja tego chcę i wiem, że nie jest łatwo na początku.
Tak, dzięki.
To ja chciałem powiedzieć, że ja zacząłem brać narkotyki, dlatego że no nie umiałem iść na dyskotekę, nie umiałem tańczyć, nie umiałem poderwać dziewczyny i to dało mi odwagę. A potem już przez 20 lat ja już nie umiałem bez nich żyć, nie? A teraz mam za 5 dni mam 9 miesięcy abstynencji, już mam pół roku, będę miał rekordu w życiu. Kurde, no życie jest piękne, nie? Wstaje człowiek rano, wypoczęty, nie musi załatwiać pieniędzy, nie musi gdzieś tam biegać. Naprawdę jest fajnie, nie?
A więc wolność.
Wolność, po prostu wolność.
Dzięki, pan Miłosz.
No ja też właśnie tak chciałem dodać, że w moim przypadku to się tak zaczęło od próby tego narkotyku i gdzieś... No stałem się niewolnikiem. Niewolnikiem uzależnienia, narkotyku. I gdzieś wszystkie moje obowiązki i wszystkie moje w ogóle praca, wszystko się opierało na, żeby tylko zdobywać narkotyki i żeby je zażywać. Na początku gdzieś mnie wyciągły do ludzi, ale tak chwilowo, ale później to raczej już w samotności przebywałem i w samotności
mówi
brałem.
Mówi się, że to środowisko uzależnionych jest bardzo takie brutalne.
Przestępcze.
Tak. Tak, coś jeszcze dodamy?
No właśnie do tego, co pani mówi, że właśnie przestępcze, No, właśnie narkotyki...
Ja, przestępcze to pan powiedział.
No, brutalne, przepraszam, brutalne.
Ja absolutnie nie myślę,
brutalne, no,
proszę.
Brutalne, no, to ja powiedziałem, bo gdzieś w naszym życiu, żeby zdobywać te narkotyki, to z jakichś źródeł po prostu musieliśmy brać i gdzieś to się otaczaliśmy takimi ludźmi. Gdzieś mnie przynajmniej skłaniało do różnych rzeczy, żeby robić, żeby zdobywać, po prostu brać, bo ta silna chęć brania była silniejsza w tamtym momencie ode mnie. I na ten moment też mi wczoraj minęło właśnie 9 miesięcy abstynencji, 16 lutego. I no, czuję się wolny. Czuję się wolny, ale zarówno jestem bezsilny co do używki, czyli wiem, że konfrontacja bezpośrednia z alkoholem czy narkotykiem, lecz alkohol jest też narkotykiem, jest dla mnie bardzo zagrożeniowe, czyli niebezpieczna, i po prostu wiem, żebym mógł ulec. Mhm. Więc wolę się nie konfrontować.
A
nie?
Więc decyzja nie biorę po prostu. Tak. Tak?
Abstynencja.
Abstynencja całkowita.
Dzięki. Dziękuję bardzo serdecznie, drodzy państwo. Dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawiamy z panami, z panem Oskarem, z panem Łukaszem i z panem Miloszem. Panami, którzy uczestniczą w terapii. Czasami mówi się, że pacjenci tam ośrodka, ale myślę, że to słowo pacjent nie jest tutaj odpowiednie, bo wy musicie być bardzo, bardzo aktywni. O wiele bardziej aktywni jak pacjenci w szpitalu, prawda? Żebyś tę chorobę przemóc. Musicie przebudować całe swoje życie tak naprawdę, myślę, nie?
Oczywiście.
Drodzy państwo, mogą państwo telefonować już do nas, rozmawiać z panami. Nasze telefony 655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy. Państwo wiedzą, że Polska Północna, Południowa, telefony w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200 oraz dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 4856, 655-2333, 655-2366, a dodatkowo z USA i Kanady 011-4856, numer kierunkowy. Jeżeli będą telefony, to będziemy rozmawiać. Już mamy telefon, a więc słuchamy. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Ja mam pytanie do panów. I chciałam się zapytać, czy w przypadku osoby uzależnionej krzyżowo od alkoholu i narkotyku, przy czym bardziej jednak od alkoholu, mającej problemy po prostu przede wszystkim z lękiem, dobrą jest metodą nie wpuszczanie jej do domu. Nie wpuszczanie, zamykanie drzwi, ponieważ no też domu kradła, czy kogoś sprowadzała ta osoba. Ale ja widzę, że w miarę upływu czasu i lat ona się coraz bardziej, to jest kobieta, jakby wyniszcza. Lęk w niej narasta. Czuje się coraz bardziej bezradna. A może nawet wpada w chorobę już taką psychiczną. I dlatego mam to pytanie, ja się wyłączę, jeśli państwo pozwolicie.
Proszę pani, ale ja do pani mam pytanie, jeżeli tak? Można, zanim panowie zabiorą głos. Czy pani szukała pomocy specjalistów?
Owszem, tak. I tak, na dobrze. Ogół specjaliści mówili mi, żeby jednak odciąć się, prawda, nie wpuszczać, nawet gdy ona jest po terapii.
Rozumiem.
Wtedy to mi się nie zgadza jakoś. Bo jeżeli jest trzeźwa, nie zagraża i chce coś zmienić w swoim życiu, to należy tej osobie właśnie pomóc, wyciągnąć do niej rękę. Natomiast nie mówiono, nie, nie, nie. Niech pani dalej się odcina, jak ona będzie chciała, to ona sobie poradzi. I wysyłali, znaczy sugerowano mi, że przecież są przytuliska,
Rozumiemy. Oddajmy głos, rozumiemy, pozdrawiamy panią serdecznie, dziękujemy za to pytanie i oddajmy głos panom w studiu, gościom. Pan Oskar.
To jest trochę tak, jakbym słyszał kawałek mojej historii. Też miałem lęki. Ja miałem lęki spowodowane długim ciągiem narkotycznym. Miałem strach. Różne rzeczy mi towarzyszyły w mojej psychice. Też wielokrotnie były zamykane mi drzwi od domu, aby wywrzeć na mnie wpływ, abym podjął leczenie. Ale też wielokrotnie mnie do tego domu wpuszczano. I z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że gdyby nie moja babcia, nie moja mama, nie mój tata, którzy pomimo wielu złych czynów, ja też kradłem, ja dopuściłem się wiele złych czynów, ratowali mnie tak długo, aż w końcu znalazłem się w ośrodku. Mhm. Przed całym ośrodkiem też miałem postawione warunki, że warunkiem współżycia w rodzinie jest podjęcie przeze mnie leczenia. To jest ostateczny warunek. Jeśli...
Warunkiem bycia w rodzinie, tak?
Tak,
tak,
współżycia wraz z rodzicami. Mhm. Jest podjęcie leczenia. Bo trudno było im na to patrzeć, a ja nie potrafiłem sobie poradzić ze samym sobą. Ja swoje całe życie podporządkowałem pod narkotyki, a narkotyki to samotność. Mhm. Czułem się samotny, czułem się sam, pozostawiony. Czułem się wyrzutkiem społeczeństwa, czułem się gorszy, czułem się niepotrzebny. Ja myślę, że bardzo mi pomogła wtedy rodzina, która mimo wszystko przy mnie została, bo ja nie mam przyjaciół. Ja straciłem wszystko. Dziękuję.
Tak, panie Oskarze, pani, która mówiła właśnie, nie wiem, czy ta, wydaje się, że to o kobietę chodzi, czy ta osoba, która jest po terapii, czy ona po terapii dalej bierze, bo to jest istotne, prawda? Tutaj nie, jakoś nie wyłapałam. Tak? Jeszcze pan Milosz, ojcze, dobrze? Jeszcze pan Milosz.
No ja chciałem właśnie powiedzieć, że to, co Oskar powiedział, że to jest właśnie mi bardzo zbliżone, bo ja na ten moment też nie mam właśnie przyjaciół, a jedynie, co mi zostali, to moi bliscy rodzina, czyli mama, tata, którzy też już w pewnym momencie byli bezsilni i też rozkładali ręce i nie wiedzieli, co ze mną zrobić.
A więc to zamykanie drzwi, ono musi być też modyfikowane, prawda? Nie może być to tak, że raz na zawsze i tak dalej, tak? Oczywiście. A więc takie ludzkie to powinno być bardziej. Dziękujemy bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, ja tutaj dzwonię z Warszawy, Czarek mam na imię.
Tak, witamy panie Czarku.
Witam serdecznie. Chciałbym głównie do panów powiedzieć, którzy tam biorą właśnie udział w audycji, że jestem taką osobą jak oni. W tym momencie jestem 5 lat trzeźwy.
No to gratulacje.
Dziękuję. I da się żyć na trzeźwo. Jest to bardzo trudne. Bardziej wesprzeć ich chciałem niż o cokolwiek zapytać, bo to wszystko, co tutaj opowiadają, jest mi bardzo bliskie i znane. Powiem tak do was, panowie, że żeby być trzeźwym, trzeba być blisko też w relacji z Bogiem. Nie wystarczy zrobienie porządku samego z głową. Ale żeby być w relacji z Bogiem, trzeba najpierw zrobić porządek z głową, więc fajnie, że się leczycie, bo od tego trzeba zacząć. Ale żeby się później trzymać, to myślę, że najlepszą drogą jest wspólnota jakaś. I tam szukanie sobie nowych przyjaciół, trzeźwych ludzi. Ja jestem z takiej wspólnoty Przymierze Miłosierdzia z Warszawy. No i moje środowisko, trzeźwe środowisko, to cała ta wspólnota. Tyle to chciałem powiedzieć jeszcze raz. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Dzięki. Czarku. Ja też Panowie, do Czarka.
Ja też chciałem bardzo podziękować, bo budujące słowa
pan
dla
Milosz,
mnie.
Milosz, tak.
Tak, dla mnie bardzo budujące.
No myślę, tak, proszę.
Ale ja chciałem do pana powiedzieć, że pan ja miałem taki... Znaczy ja jestem osobą wierzącą, zawsze byłem, ale ja 18 lat nie byłem właśnie u spowiedzi. I tutaj właśnie na terapii poznałem księdza, któremu zaufałem, byłem u niego na spowiedzi, modlę się codziennie i jakoś to mi pomaga w codziennym życiu, nie? Nie ponoszę już konsekwencji, jakoś mi się wszystko w życiu udaje, dzięki Bogu i Jezu, ufam Tobie, nie? Bo w Niego właśnie wierzę.
Dziękuję bardzo. Jeżeli mamy telefon, to odbierzemy. Halo? A panu Czarkowi Szczęść bardzo Boże. Dziękujemy za ten telefon.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja do audycji, czy ja jestem na antenie?
Tak,
już?
Jest pani na antenie.
Szczęść Boże, Pani Szczęść Barbaro, Boże. Słucham Was przynajmniej od 20 lat, całe Radio Maryja. Jest taki problem w rodzinie. Jest w ogóle wnuczek uzależniony. Ja dzwonię z Małopolski i bardzo chętnie wysłuchałam wypowiedzi tych młodych chłopaków. I chciałabym telefon, jeśli to po audycji możecie, bo ja jestem babcią i wnuka. który jest uzależniony i też tak jak oni wspominali, jemu jest nic niepotrzebne, to my jesteśmy wszyscy winni, to on sobie z tym poradzi, to on nie chce iść na terapię, bo on wszystko dobrze robi, natomiast widzę, że ginie w oczach i spada na dno. Jest mi bardzo, bardzo ciężko. Jest, zresztą wszyscy go kochamy i wszyscy chcielibyśmy zrobić dla niego wszystko. Jednak nie bardzo nam to wszystko wychodzi. I chciałabym może poprosić panów o telefon na koniec może audycji.
Rozumiem. Telefon proszę pani, nie wiem czy panowie, dziękujemy za to pytanie, nie wiem czy panowie znają telefon do ośrodka. Ten oficjalny telefon. Może gdyby pani zatelefonowała może do... Słucham?
Żeby na linii może pani była, zaraz sprawdzimy.
Tak. Nie wiem, czy możemy korzystać.
Może tak. Proszę zatelefonować po audycji do radia, do recepcji. To my już będziemy mieli telefon, dobrze? A również można na stronie internetowej znaleźć. Tak, proszę panie Oskarze.
Tak, no ja właśnie taką mam propozycję, żeby poszukać ośrodka długoterminowego w Toruniu.
Ulica Tramwajowa.
Ulica Tramwajowa 2/4 i na pewno tam będzie telefon kontaktowy.
Ja mam telefony, ale osobiste do terapeutów i nie będę podawała takich numerów, ale właśnie być może, że jeszcze uda nam się w trakcie audycji podać, znaleźć ten telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Tam szczęść Boże, ja bym chciał do audycji się dostać.
Proszę bardzo, jest pan na antenie. Jest pan na antenie, słucham.
Dzień
pan.
Dobry.
Dzień dobry.
Mam na imię Darek, jestem ze Złocieńca.
Witamy panie Darku.
Moje pytanie brzmi takie, bo drugi tydzień na scenie jest w ośrodku dla uzależnionych. No i teraz ma możliwość dzwonienia. Czy my mamy rozmawiać z nim tak normalnie, czy powiedzieć mu jakie zagrożenia dla niego są tutaj? Bo nie ukrywam, że toczymy sprawę różne w sądzie i takie. Tylko po prostu nie chcielibyśmy czegoś powiedzieć albo zrobić, bo trudno nam powiedzieć, jak my mamy rozmawiać z nim. I kto, jak to wszystko ująć, żeby po prostu nie zrobić jakiejś słownej
rozumiem.
Krzywdy. Nie?
Także... Sobie albo jemu krzywdy. Tak. Panie Dariuszu, już tu panowie odpowiadają.
Ja chciałem
panu... Pozdrawiamy pana i dziękujemy za pytanie.
Ja dziękuję bardzo.
Tak panu powiedzieć ze swojego doświadczenia, żeby na początku, jak jest na początku terapii, to lepiej właśnie nie mówić o tych problemach, nie? Bardziej go pozdrowić, powiedzieć, że wszystko w porządku, bo jak pan powie mu, że ma problemy tam w sądzie czy coś, no to on może wtedy się za bardzo tym przejmować i jeszcze może z tego ośrodka wyjechać albo coś, nie? Że ja bym nie radził mówić, nie? O takich problemach, że jest wszystko w porządku, że go kochacie, nie? I że ma tam zostać i...
Ale ja jeszcze chciałam powiedzieć do pana Dariusza, ale wy to przecież wiecie, chociaż jesteście dorosłymi osobami i może inne są procedury w waszej placówce, w waszym ośrodku. Przecież jest tak, że jak dziecko trafia do ośrodka, to rodzice są również objęci terapią. Rodzice mają spotkania z terapeutami. Rodzice są edukowani, także bardzo proszę takie pytanie zadać w ośrodku, w którym jest dziecko, bo to jest oczywiste, że rodziców nie zostawia się samym sobie. Ja przynajmniej wiem z pewnego doświadczenia o tym, ale również z wypowiedzi tutaj w tych audycjach. Panie Dariuszu, zapraszamy, żeby pan po prostu w ośrodku, w którym jest dziecko, żeby pan poszedł do terapeuty i podzielił się swoimi tutaj wątpliwościami, jak z dzieckiem rozmawiać. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Jerzy Frankiewicz z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, duszpasterz trzeźwości. Witam serdecznie.
Witamy księdza bardzo serdecznie.
Bardzo się cieszę, że takie audycje są prowadzone, że rozmawiacie o tym. Mam takie jedno zdanie i takie jedno zapytanie do panów. Jedno zdanie jest takie, a propos tej pani, która dzwoniła wcześniej i mówiła na temat swojego wnuczka. Pamiętam taką historyjkę krótką księdza Pawlukiewicza, który mówił właśnie o tym, że też taki wnuk wrócił z wojska. Czy to syn, prawda, i matka najpierw... prosiła, potem krzyczała, potem napominała i to nic nie dawało. I w końcu ona powiedziała tak, mówi, synu, ja już ci nic nie będę mówić. Ja po prostu będę się za ciebie modlić. I ona się nie odzywała do niego przez kilka dni i on po kilku dniach przyszedł i powiedział, babciu czy tam mamu właśnie, pomóż mi, bo już nie mogę wytrzymać. I jak gdyby cel tej historii jest taki, że nieraz im więcej agitacji jest wobec takiego człowieka...
Im więcej słów.
Tak, im więcej słów, tym bardziej on chce jak gdyby jeszcze bardziej uciec, nie? Natomiast i tutaj właśnie pojawia się takie pytanie do panów też, z mojej perspektywy, bo ja tak miałem kiedyś problem z alkoholem, jak miałem lat 16, prawda? Od 14 lat jestem w krucjacie wyzwolenia człowieka. I mam takie zapytanie. Ksiądz Marek Dziewiecki powiedział takie ciekawe zdanie u nas właśnie. On powiedział tak, że nie można przeszkadzać alkoholikowi cierpieć.
No tak.
I pytanie właśnie do mnie jest tak, do was jest takie, panowie, czy to faktycznie sprawdziło się w waszym życiu, żeby właśnie w tej takiej ciszy nie mówić, nie starać się jak gdyby upominać cały czas, ale w modlitwie zostawić, prawda, żeby ten człowiek sam jak gdyby cierpiał. Powiedział ksiądz Dziewiecki, że w pewnym momencie alkoholik czy człowiek jest wrażliwy już tylko na swoje własne cierpienie. I teraz pytanie właśnie do panów, czy tak faktycznie jest? Czy z waszego doświadczenia możecie wyciągnąć, że tak faktycznie jest? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy księdza i prosimy o jakiś może kontakt, może jakieś spotkanie będzie w radiu z księdzem.
No,
zapraszam bardzo serdecznie.
25 lutego w Toruniu jest konferencja trzeźwościowa właśnie. Młodzi, trzeźwi, wolni.
I ksiądz będzie na tej konferencji?
Tak, będziemy z duszpasterze trzeźwości z naszej diecezji. Będziemy.
A gdzie będzie ta konferencja?
To będzie w Toruniu, tak dokładnie miejsca nie znam, ale będzie ta konferencja. Ona jest bodajże dla duszpasterzy trzeźwości. Nie wiem, czy ona jest otwarta,
tu
ale...
Ojciec Benedykt podpowiada, że w Wyższej Szkole Kultury Medialnej będzie ta konferencja, więc...
Czyli u źródła.
No, u źródła, oczywiście. Ja nic o tym nie wiedziałam. Nie było chyba komunikatów ojcze do tej pory? Były już? O, właśnie. Księże, bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo nam czas szybko ucieka. Szczęść Boże. Tak, panowie, na pytanie.
No, ja chciałem się troszkę...
Jak to cierpienie.
Ja chciałem się troszkę wypowiedzieć na ten temat, że w moim przypadku było tak, że im bardziej napierali na mnie rodzice, to ja się tym bardziej buntowałem gdzieś. Cały czas, no, zamykali mnie w domu. Znaczy, nie zamykali mnie w domu, tylko starali się mi pomóc w ten sposób, że...
Tak, izolacja jakaś, wydawało się. Izolacja, tak.
Gdzieś tam chcieli mnie odciąć od moich znajomych, a ja tym bardziej się buntowałem. Chciałem całą odpowiedzialność rzucić na nich. No i w pewnym momencie zmienili trochę strategię i gdzieś zostawili mnie sami z tym moim problemem i gdzieś już nie czułem jakiegoś takiego...
Nadopiekuńczości.
Tak. I gdzieś mi zabrakło właśnie ich rąk. Powiedziałem, że wcześniej wiedziałem, że cały czas są ze mną, nie? Jak starali się i w ogóle. Ale jak przez chwilę właśnie dali mi taką większą swobodę, to stwierdziłem, że jestem samotny i gdzieś zacząłem...
To cierpienie zaczęło.
I zaczęło cierpienie i twierdzę, że jestem po prostu samotny i zatracać się w tym i sam...
Byłem takim przyczynkiem do rozpoczęcia decyzji,
że chcę się leczyć. Tak. I przyszedłem i błagałem o tą pomoc.
Tak. Ja jeszcze, ponieważ ksiądz zacytował księdza Dziewieckiego, ja też już kiedyś cytowałam zdanie księdza Dziewieckiego też o tym cierpieniu, takie, które jest chyba bardzo prawdziwe, że osobę uzależnioną nie boli ból mamy, babci, taty, siostry i tak dalej. Osobę uzależnioną zaboli dopiero jej własny ból. I to jest ważne, bo często rodzice mówią, a ja tak cierpię, wylewają łzy i tak dalej. Osoba uzależniona ma zaburzoną całą tą strukturę odczuwania, emocje, prawda? I to trzeba wiedzieć. Jeżeli będzie jeszcze jakiś telefon, to odbierzemy. Jeszcze telefon jeden. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dni z Krakowa.
Witamy Pana.
Dziękuję serdecznie za tą audycję. Bardzo ona ważna jest. Ja po prostu jestem po studium trzeźwości przy kurii krakowskiej. I właśnie mnie interesuje bardzo ważna rzecz. Profilaktyka. Niedopuszczanie do tych strasznych nadużyć alkoholowych. A temu służy niestety nasze media. Ja nieraz patrzę... Alkohol jest promowany w telewizji w różnych godzinach, wczesnych nawet godzinach. z tego co wiem, psycholodzy właśnie mówią, że osoby, które mają jakieś uzależnienie, to odpływem wizualnym na przykład widzą sklepy, na przykład na jednej ulicy cztery sklepy alkoholowe cały dzień otwarte.
Tak, rozumiemy, co pan chce.
To jest właśnie problem profilaktyka, niedopuszczanie dotyk. Po prostu wzrok już człowieka uzależnionego powoduje, że osiągnie potem alkohol dalej.
Tak, jestem super, jak mam butelkę, puszkę piwa. Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Dzień
teraz i zawsze. Dziękujemy panu bardzo. Co panowie na to? Czy ta rzeczywistość, ja to tak ogólnie, czy ta rzeczywistość, która nas otacza, pomaga nam w trzeźwości, czy raczej przeciwnie, jak to jest?
Nie, no raczej nie pomaga, nie? No teraz to już jest, trochę przeginają z tymi reklamami. Na każdym kroku reklamy piwa w telewizji, nie? No, tylko kiedyś tak nie było, a teraz no, w każdym sklepie już można dostać alkohol, nie? No to no, powinien jakoś to znieść, ale to jest za duży biznes, nie? Jeżeli chodzi o Polskę, nie? To są za duże pieniądze. Tego to...
Któryś z panów jeszcze?
Ja myślę, że jest bardzo duże przyzwolenie społeczne również na picie alkoholu. I dla osób uzależnionych jest to duże zagrożenie właśnie. Sklepy monopolowe, butelki, to są tak zwane wyzwalacze. Ja myślę też, że duże zagrożenie stało się też dopalacze, które są dostępne wszędzie. I czy to internet, czy to były sklepy.
Mimo jakiegoś pomysłu, że jakaś będzie no, kontrola, okazuje się, że to jakoś nie bardzo się udaje.
Nie można tego kontrolować. To szybko się wymyka spod kontroli, nie?
Tak, pan Milosz?
No ja chciałem się zgodzić właśnie z Oskarem. Też tak dodać, że właśnie te media no od rana 24 na dobę są te reklamy. Ale też tak dla osób właśnie podkreślić to, że to jest właśnie duży problem dla osób uzależnionych.
Jak wy wychodzicie na przykład teraz z placówki, czy wyjdziecie za jakiś czas, to zderzenie się z tą rzeczywistością jest dość trudne, nie?
No jest, ale trochę...
Ale po to terapia jest.
Po to jest terapia, żeby nas przygotować i dostaliśmy pewne narzędzia.
No właśnie, dobrze, że pan tu podkreśla to słowo narzędzia już po raz drugi. Bardzo dobrze, panie Miloszu, że macie narzędzia czy sposoby, jak sobie radzić z tym światem, który napiera, prawda? Który w każdym, gdziekolwiek człowiek zwróci oczy, to właściwie ma okazję, żeby napić się albo może, no bo może narkotyki nie są reklamowane, ale alkohol, nie? Ja kiedyś tu, a propos jeszcze tego świata zewnętrznego, który właśnie pokazuje nam takie wzorce, które nie wiem dla kogo one mają być, chyba dla ludzi nie wiem dla jakich, żeby dla silnej takiej osobowości. Nie wszyscy tacy jesteśmy. Kiedyś słyszałam wypowiedź starszego kapłana, który mówił na sesji, ogólnie na takiej konferencji, mówił o tym, że jak wychodzi i widzi reklamy rozebranych pań. Jakie to jest właśnie no trudne. I ktoś by powiedział, on powiedział tak, i to uczciwie bardzo. Ktoś mógł może powiedzieć, ale mnie to nie rusza. A ten kapłan mówi, no może kogoś nie rusza, ale mnie, przepraszam, że używam tych pojęć, bo to jest cytat dokładny. Ja to pamiętam, to było z 20 lat temu, słyszałam to. Ten kapłan mówi, może kogoś nie rusza, ale mnie rusza. Więc to samo tutaj z innymi właśnie takimi atrakcjami, mówiąc w cudzysłowie, prawda, które nam świat serwuje.
Dokładnie.
Panowie, jeszcze minutkę, pozdrowić szybko, jeżeli chcecie oczywiście.
Ja chciałem pozdrowić mojego terapeutę Sylwię, również całą tramwajową i całą społeczność, która mi tam towarzyszy. Także moich przyjaciół, neofitów, może nie będę wymieniał wszystkich z imienia. Dobrze. Rodziców, babcie, dziadków, dziękuję.
Pan Łukasz.
To ja dziękuję. Tak w
najpierw
ogóle
babcia.
Najpierw no, pozdrowię babcia, kocham cię, mamę, wujka, chrzestnego, mojego brata w Holandii, trzymaj się. No i co, panią Elę, dzięki której mogę się leczyć.
I panią Zofię.
Zosia, jesteś najlepsza na świecie, żeby mnie wierzysz. No i wszystkich, chłopacy, dziewczyny, trzymajcie się, bo życie na czerwo jest piękne, tylko trzeba w to uwierzyć. Mm-hmm. Na razie.
Tak. Dzięki. No, pan Milosz.
I teraz ja chciałbym jeszcze raz pozdrowić właśnie moją mamę, mojego tatę. Bardzo was kocham. Tomka, też mam takiego kolegę, właśnie ciebie, Tomek, chciałem pozdrowić, bo też mnie wspierałeś dużo. I oczywiście ośrodek na Tramwajowej, wszystkich kolegów, koleżanki i moją terapeutkę, ciebie, Dorota, właśnie bardzo chciałbym pozdrowić.
Słuchają teraz na Tramwajowej? Jak
tak, słuchają.
Oj, to też pozdrawiam wszystkich serdecznie, Zofię. Dziękuję. Przede wszystkim, Zosiu, pozdrawiam cię serdecznie i ściskam. Drodzy państwo, dziękuję bardzo panom, panu Oskarowi, panu Dzięki. Łukaszowi, panu Miloszowi. No bardzo, bardzo mi było miło z wami rozmawiać i tak dużo mi dała ta rozmowa z wami. Dziękuję bardzo ojcu Benedyktowi. Dla pani, która telefonowała i chciała numer telefonu do ośrodka na Tramwajowej, to jest 56 numer kierunkowy 623-62-14. Szczęść Boże państwu na cały tydzień. Dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy dzwonili, słuchali, a za tydzień będziemy mówić o Łuszczycy. Żegna się Barbara Momot.